Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję i witam naszego gościa. Jest nim pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka, psychiatra dziecięcy, psycholog, psychoterapeutka, dyrektorka ośrodka Fastryga, prezes fundacji Fastryga, wiceprzewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzianach, prekursorka badań nad płodowym zespołem alkoholowym FAS w Polsce. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi, zastępczymi oraz dziećmi oraz młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i zaburzeniami neurorozwojowymi. Prywatnie pani jest mamą młodych ludzi Kuby, Kasi i Basi. Wraz z mężem Grzegorzem jako rodzice zastępczy wychowali troje dorosłych już dzieci. Serdecznie witamy panią doktor.
Witam serdecznie państwa. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Drodzy państwo, dzisiaj temat nie pij za zdrowie dziecka. Audycja będzie dotyczyła alkoholowego zespołu płodowego, tak zwanego FAS. Według statystyk Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, co trzecia kobieta w wieku 18 do 40 lat piła alkohol w trakcie ciąży. Ze statystyki widać, że i także po efektach tych niechlubnych praktyk, że w Polsce rodzi się więcej dzieci z FAS niż dzieci z zespołem Downa. Nie wiedziałem, że aż tak źle jest. Także niekiedy wystarczy jedna lampka, by zaszkodzić. Nie musi, ale może. Warto ryzykować. O tym będzie dzisiejsza audycja. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka. Prosimy bardzo, pani doktor.
No tak, te statystyki rzeczywiście są podnoszące ciśnienie i przerażające. Chociaż my do końca tak naprawdę nie wiemy, ile w Polsce dzieci z FAS, z płodowym zespołem alkoholowym przychodzi. Rodzi się. Nie wiemy tego, bo takie badania nigdy nie zostały przeprowadzone, więc to, co pan przytoczył, to są pewne dane szacunkowe, które czerpiemy z innych krajów, tak, europejskich, też ze Stanów Zjednoczonych, więc chyba nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż oni, niestety. Tak, więcej niż dzieci z zespołem Downa i zawsze jakoś łamie mi to serce, dlatego że wiedza na temat zespołu Downa wydaje się, że jest dość powszechna. Większość z państwa, wszyscy chyba wiemy, kim jest, jak wygląda osoba z zespołem Downa, mniej więcej jakie ma problemy rozwojowe. Znamy też przyczynę, nawet nie będąc specjalistami, prawda? Natomiast dzieci, których jest dwa razy tyle, ciągle o nich wiemy mało, są jakąś tajemnicą. Nawet muszę powiedzieć, że na studiach, choć ja studiowałam w latach 80., więc lata temu, o płodowym zespole alkoholowym mówiło się jako o bardzo rzadkiej wadzie rozwojowej, która występuje tak rzadko, że nie wiadomo, czy my w ogóle spotkamy kogoś z płodowym zespołem alkoholowym w swoim życiu. Praktyka i codzienność mówi inaczej. Tych dzieci naprawdę jest sporo i trafiają do nas, do gabinetów, jako taki ostatni punkt w podróży, najczęściej rzeczywiście rodziców zastępczych, adopcyjnych, bo do nich głównie trafiają dzieci, których mamy dość intensywnie piły w czasie ciąży. A dlaczego jako ostatnia taka deska ratunku? Dlatego, że wcześniej dzieci z FAS bywają diagnozowane pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń ze spektrum autystycznego, zaburzeń zachowania emocjonalnych, albo po prostu rodzice dość długo zwlekają, słuchając niektórych specjalistów, że to jest taki temperament, albo że dziecko jest w adopcji, więc trzeba być cierpliwym, bo ono musi się zaadaptować do nowych warunków życia. No i w momencie, kiedy już jest bardzo późno, kiedy tworzą się już powikłania, bo z FAS jest tak samo jak z każdą inną chorobą, jeśli w porę nie jest rozpoznany i dzieci nie są leczone, dzieci nie są w terapii, to dochodzi do powikłań, tak? Czyli do takich mocno już pogłębionych stanów, które się manifestują w zachowaniu. Dlatego też z przykrością stwierdzam, że internetowa wiedza czasem jest taka, że mówi się o dzieciach z FAS jako o dzieciach niegrzecznych, przekraczających normy, mylonych z tymi, które są źle wychowane, dzieciach, które są agresywne. To wszystko nie do końca jest prawda, ponieważ te cechy, o których mówię, to już są pewne powikłania. Tak naprawdę FAS to jest wrodzone zaburzenie neurorozwojowe, czyli w okresie ciąży, w tym czasie, kiedy tworzy się mózg małego dziecka, kiedy ten rozwój jest zakłócony, dochodzi wtedy do takiego fundamentalnego zakłócenia funkcji mózgu. One będą potem się uwidaczniać nie od razu po urodzeniu. I to jest dość takie trudne. Jest tutaj taka pułapka w diagnozowaniu, bo dziecko może wydawać się zdrowe, natomiast pewne dysfunkcje, pewne deficyty zaczynają się pokazywać wraz z rozwojem dziecka. Nawet do 8-10 roku życia. Także czasem między sobą jako specjaliści, tłumacząc rodzicom, czym FAS jest, mówimy, że to jest takie zaburzenie, takie schorzenie, które jest bardzo podstępne. Pewne objawy mogą być niewidoczne zaraz po urodzeniu.
Tak. Także nie tylko, że tak powiem, sam początek życia dziecka, ale to rzutuje na całe jego życie.
Dokładnie, na całe jego życie. Alkohol jest uznawany przez wybitnych specjalistów, embriologów jako taki teratogen, czyli substancja, która niszczy organizm rozwijający się, jako teratogen numer jeden. Czyli gdybyśmy robili taki konkurs z tych substancji najbardziej toksycznych, tych substancji, które zaszkodzą rozwojowi dziecka w okresie prenatalnym, to zwycięży etanol, tak? Alkohol etylowy będzie na pierwszym miejscu, ponieważ w taki sposób dewastuje organizm. I to jak kłóci się trochę z naszym takim powszechnym myślenie, prawda? Ponieważ w powszechnym myśleniu narkotyki są czymś groźniejszym dla człowieka. I obowiązuje oczywiście w naszym kraju zakaz spożywania narkotyków i posiadania narkotyków. Natomiast niestety alkohol można kupić wszędzie. Tak, w najbliższym sklepie spożywczym i on, jego działanie jakoś jest tak oswojone ludzkości, że przestajemy dostrzegać, że jest naprawdę bardzo, bardzo groźny i szkodliwy, a dla rozwijającego się płodu dziecka jest, czy zarodka jeszcze, tak, w tej bardzo wczesnej fazie, jest absolutnie dewastujący jego rozwój. Oczywiście te skutki będą widoczne na początku w takiej sferze neurorozwojowej, to znaczy dziecko może źle spać albo mieć kłopot ze ssaniem. Będą kłopoty przy karmieniu. Może to być Na przykład taka trudność w uspokojeniu się w momencie, kiedy coś dziecko wybije z równowagi. Ale też znam takie niemowlęta i takie dzieci, które zachowują się dokładnie przeciwnie, czyli są uznawane za niezwykle spokojne. Tak? Mogą przespać 24 godziny i jakby ich organizm nie domaga się tak jedzenia, nie domaga się towarzystwa bliskich osób, czyli są na tym drugim biegunie. Bardzo często niestety rodziny, rodzice nawet cieszą się, że mają takie spokojne dziecko, prawda, które nie domaga się towarzystwa, nie płacze wtedy, kiedy jest głodne, ale za tym stoi bardzo konkretny niedobór rozwojowy, czyli sygnały płynące z ciała, te, które powinny dziecko budzić, kiedy ma pusty brzuszek, które powinny stymulować go czy pobudzać do rozwoju, tak do poznawania świata. One są dosłownie uśpione. Czasami używam takiej ilustracji, która myślę, że przemówi do Państwa i zostanie na zawsze. Gdybym miała użyć jakiegoś porównania, jak funkcjonuje organizm dziecka z płodowym zespołem alkoholowym, to naprawdę dużo wspólnego ma takie funkcjonowanie z człowiekiem, który jest bardzo mocno pod wpływem alkoholu i ma przytępiony słuch, ma przytępiony wzrok, ma trudności w utrzymaniu równowagi, ma zaburzenia w obszarze emocji, tak, które są wtedy bardzo gwałtowne, albo gwałtowna złość, albo gwałtowny smutek. Może być, też jest kłopot w takich relacjach społecznych, które ustawiają się na zupełnych krańcach, czyli albo świat czy ludzie są traktowani jako przyjaciele, tak? Wszystkich kocham, cały świat, albo wszyscy są moimi wrogami. I bardzo można odnieść stan układu nerwowego dziecka z FAS właśnie do takiego stanu osoby dorosłej, która znajduje się bardzo mocno pod wpływem alkoholu. Tylko, że smutny wniosek jest taki, że no ten dorosły, tak, jego układ nerwowy może wrócić do równowagi. Jest taka szansa, jest taka nadzieja, jeśli nie nadużywa alkoholu na co dzień. Natomiast u dziecka ten ślad jest trwały. Kiedyś w prasie ukazał się wywiad ze mną i tytuł, który zobaczyłam, którego też nie autoryzowałam tego tytułu, więc był zaskakujący. Można powiedzieć, że był krzykliwy, ale był prawdziwy, ponieważ on brzmiał pijany w ciąży, pijany przez całe życie i w jakimś sensie jest to prawda, ponieważ etanol w szczególny sposób wpływa na zmysły tego małego człowieka. Tak więc naprawdę będą problemy z widzeniem. Nie to, że dziecko nie będzie widziało. Jego mózg nie będzie widział, tak? Czyli nie będzie dostrzegał rzeczy takimi, jakimi są, literek w szkole takimi, jakimi one są. Będą kłopoty ze słuchem, tak? Ale nie ze słuchem, tak jak my to rozumiemy, ale z tym, jak mózg słyszy, jak mózg wyłapuje różne dźwięki, czy na niektóre jest wrażliwy, na niektóre jest niewrażliwy. Będą kłopoty ze smakiem, węchem. Znam różne sytuacje, też i z własnego doświadczenia, ale też to, co słyszę od pacjentów, kiedy rodzic wchodzi do domu, w którym jest pełno dymu, a młody człowiek stoi nad kuchenką, na której gotują się ziemniaki i tam się dymi. Więc przerażony rodzic mówi, no wyłącz to, ty nie czujesz, że tutaj jest mnóstwo dymu. Przecież tam się woda wygotowała, a on mówi, Nie zauważyłem. To jest pierwsza odpowiedź, a druga, nie poczułem. Ja nic nie poczułem. Tak, nie czułem, że tutaj się pali ten garnek. Więc zaburzenia węchu, smaku, motoryki. No a potem dziecko, kiedy idzie do przedszkola, mając taki stan zmysłów, bardzo trudno oczekiwać, że będzie zachowywało się w taki sposób jak inne dzieci, tak? Czyli będzie albo nadpobudliwe, albo bardziej wycofane niż inne dzieci. Będzie mu trudno utrzymać relacje z innymi. No i potem wiek szkolny, w którym ujawniają się te prawdziwe takie trudności związane z funkcjonowaniem mózgu, czyli funkcje poznawcze. Czytanie, pisanie, myślenie, myślenie przyczynowo-skutkowe, myślenie logiczne, wyciąganie wniosków. Wielu rodziców przychodzi do nas takich zrozpaczonych i mówi, no on no naprawdę kiedyś zrobi krzywdę komuś albo sobie niechcący, bo on nie rozumie kompletnie tego, co robi, tak? Nie przewiduje konsekwencji swoich działań, jest w stanie wejść pod jadący samochód, tak? I się z tego cieszy, nie dostrzega zagrożenia. Dlatego, że zniszczeniu ulegają pewne bardzo ważne struktury naszego mózgu. Te struktury nazywają się jądra migdałowate. To są takie struktury, które ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem. Jesteśmy fantastycznie zaprojektowani, wyposażeni, tak, w takie biologiczne, niewielkie struktury, których działanie właśnie polega na ostrzeganiu, czyli jak wyciągasz rękę do ognia, tak, na przykład na ognisku smażąc kiełbaskę, jeśli zrobisz to za blisko, no to to ostrzeżenie pójdzie. Uwaga, uwaga, poparzysz sobie rękę, stoisz za blisko. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje w momencie, kiedy takiego ostrzegającego sygnału brak. Prawda? Jak trudne staje się życie i jak pełne niebezpieczeństw dla takich dzieci.
Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka jest naszym gościem. Co pani jeszcze, doktor, uważa, że należy powiedzieć, szczególnie może młodym ludziom, którzy na co dzień potrafią pić alkohol, no i potem, stawszy się taka kobieta matką, no nie widzi właściwie problemu, właściwie się przyzwyczaiła wręcz do tego, żeby te piwko czy tam inny rodzaj drinka się pojawiał często na jej stole.
Tak. No nie da się mówić o płodowym zespole alkoholowym, nie mówiąc o profilaktyce, prawda? Do tego jesteśmy absolutnie wszyscy powołani. Często myślimy sobie, że dzieci rodzą się kobietom, które piją alkohol często i regularnie, ale to nie do końca tak jest prawdą. PARPA, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, robiła takie badania, z których wynika, że po alkohol w czasie ciąży sięgają także kobiety, które są dobrze sytuowane, wykształcone i kłopotem jest ten okres, kiedy kobieta jeszcze nie wie, że jest w ciąży. Jeśli interesowaliście się Państwo tym, albo macie swoje dzieci i czytaliście, szukaliście informacji, jak dziecko się rozwija, jak szybko się rozwija, jak wcześnie się rozwija, to do 8 tygodnia ciąży, kiedy kobieta zaczyna zdawać sobie sprawę, rozpoznaje, jeśli ciąża jest nieplanowana, że jest w ciąży, że oczekuje dziecka, do tego czasu mogło się bardzo dużo zadziać. I sporo mamy takich pacjentów, którzy ucierpieli dlatego, że ich mamy nie miały świadomości tego, że już oczekują dziecka, a trafiła się jakaś impreza po drodze. Więc to, co mogłabym, sporo jest takich apeli do młodych ludzi. I jeden z nich jest taki, jeśli pragniecie mieć dziecko, to powstrzymajcie się od wszelkiego rodzaju trucizn. Na długo przed tym czasem, kiedy planujecie ciążę, tak? To jest niezwykle ważne, żeby organizm i mamy, i taty, żeby był zdrowy i czysty. A na dodatek jeszcze, no, idealnie, jak oboje są szczęśliwi przed, prawda? Bo wielu młodych ludzi, czy wiele mam, myśli sobie, że będzie szczęśliwe dopiero kiedy urodzi dziecko. Więc kiedy spotka się dwoje szczęśliwych ludzi, którzy nie muszą używać różnych trucizn i toksyn do tego, żeby sobie poprawić nastrój, i żyją w abstynencji oboje, to jest naprawdę taki przepis na szczęśliwe, na zdrowe rodzicielstwo. To jest niesamowicie ważne, bo ciągle są deficyty w naszych rodzinach, jeśli chodzi o takie świadome planowanie rodzicielstwa, tak, macierzyństwa. To jest jedna rzecz. Kolejna to jest taka, że nawet najmniejsza ilość alkoholu, która będzie spożyta w takim, no nie chciałabym użyć takiego słowa, pechowym czasie, tak, niewłaściwym czasie, nieszczęśliwym czasie, może spowodować nieszczęście. Nigdy nie wiadomo, czy nawet bardzo mała dawka nie będzie szkodliwa dla twojego dziecka, tak? Bo nieraz, jak słyszę, jak młodzi ludzie rozmawiają, bagatelizują temat i mówią, no tam naprawdę już nie przesadzajcie, ta jedna lampka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Nie ma bezpiecznej dawki, o której moglibyśmy powiedzieć, że akurat temu rozwijającemu się organizmowi w tym momencie, w tej chwili nie zaszkodzi. Nie mamy takiej pewności. W latach 60. byliśmy świadkami takiej ogromnej tragedii, kiedy wprowadzono na rynek lek, który miał łagodzić takie nudności i wymioty u ciężarnych kobiet we wczesnym okresie ciąży. On się nazywał talidomid. I był uważany za całkowicie bezpieczny. I była tam bodajże jakaś jedna czy dwie doby, podczas których ten lek naprawdę był nieprawdopodobnie toksyczny. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, czasami są jakieś reportaże, można obejrzeć. Rodziły się dzieci, które były pozbawione kończyn. Więc wielki dramat, wielka tragedia. Ten lek wycofano oczywiście. On był przebadany niedokładnie. To znaczy było takie okienko toksyczności i w tym czasie, kiedy ta ciężarna kobieta zażyła lekarstwo, dochodziło do nieszczęścia. Jeśli chodzi o alkohol, my nie wiemy, kiedy są takie okienka toksyczności u tego konkretnego dziecka. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Nie wiemy też, jaka też jest jego odporność na toksynę. Więc apel taki, zero, zero, naprawdę zero alkoholu w ciąży i długo przed, żeby rzeczywiście organizm był zdrowy. Generalnie w ogóle kobiety, które są w takim wieku, że mogą zajść w ciążę, nie powinny w ogóle używać alkoholu. No niestety taka tradycja w naszym kraju, w naszej szerokości geograficznej jest inna, prawda? Alkohol towarzyszy ludziom od poczęcia, kiedy się wszyscy cieszą, że oto dziecko się urodzi, aż i kiedy żegnamy się i odchodzimy z tego świata, prawda? Więc jest to taka niechlubna nasza tradycja, która wpływa na jakość potomstwa, tak, w przyszłości.
Tak, mówi pani o tej szkodliwości, która w pewnych okienkach u dziecka może bardzo, bardzo wpłynąć na jego rozwój, czyli po prostu niedorozwój danego organu, który w tym momencie akurat ma jakąś tą fazę wzrostową silną i alkohol może to zakłócić. No ale jest już taka sytuacja, rodzice widzą, że coś z dzieckiem jest nie tak, idą do lekarzy i dowiadują się, dziecko ma alkoholowy zespół płodowy i trzeba z tym coś zrobić. Jakie są możliwości leczenia? No bo przecież dziecko żyje, rośnie i rodzice o to dziecko chcą dbać. Co można zrobić?
Można zrobić dużo, dlatego że badania mówią bardzo jasno, że wczesne rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego albo zaburzeń ze spektrum płodowego zespołu alkoholowego, to jest takie szersze pojęcie, bo nie wszystkie dzieci mają taki skrajny płodowy zespół alkoholowy, taki, który wyraża się charakterystycznym wyglądem na przykład. Więc wczesne rozpoznanie może zapobiec występowaniu powikłań u dziecka, tak? Czyli wczesne rozpoznanie może zagwarantować lepszy rozwój. To jest pierwsza rzecz. I to niestety kuleje, tak? Chociaż trochę jaskółkę widzę, ponieważ do mnie, do gabinetu przychodzą rodziny z coraz młodszymi dziećmi, ale to ciągle jest o te kilka lat za późno, tak? Więc wczesne rozpoznanie to jest to, co możemy zrobić. Dzieci powinny być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju tak szybko, jak tylko się da. To nieprawda, że niemowlę jest za małe do rehabilitacji. Każde dziecko w każdym wieku, nawet zaraz po urodzeniu, są specjaliści, którzy potrafią wspierać rozwój i pracować z takimi dziećmi, tak? Nie czekamy, że dziecko z zaburzeń wyrośnie, dlatego że najczęściej to bywa tak, że dziecko rosnąc, te zaburzenia z nim razem rosną i stają się po prostu bardziej widoczne, tak? To dokładnie tak, jakby to z chwastem było, nie? Że staramy się na samym początku tę glebę oczyścić z chwastów, tak, a nie czekać, aż to będzie już w formie drzewa niemalże. Więc wczesne rozpoznanie. Dalej, bardzo ważna rzecz w prowadzeniu takich dzieci, ponieważ dzieci z FAS charakteryzują się tym, że one mają bardzo małą tolerancję na coś, co nazywamy środowiskowym stresem, czyli to są takie codzienne wyzwania związane z trudnościami życia. Oczywiście jak dziecko jest mniejsze, to też ma te swoje wyzwania i swoje stresy, na przykład idąc do przedszkola, tak, bawiąc się z rodzeństwem, kiedy jest jedna zabawka, ich jest dwoje. I okazuje się, że autonomiczny układ nerwowy, ten, który zarządza, tak, czy tym naszym stresem, manifestuje nasze różne reakcje stresujące, on również źle funkcjonuje u tych dzieci i one mają jakby mniejszą pojemność na stres. Te ich naczynka są mniejsze i bardziej kruche. To znaczy, że nawet drobne rzeczy, takie, które dla zdrowych dzieci będą czymś normalnym do przejścia, dla tych dzieci dysfunkcyjnych z FAS one już mogą być bardzo dużym wyzwaniem. Więc dla rodziców, opiekunów takie też wyzwanie, żeby chronić dzieci przed nadmiernym stresem, żeby dostrzegać sytuacje, w których już to naczynie rzeczywiście się przelewa i zaraz je rozsadzi niemalże. Ochrona przed stresem i ochrona przed przemocą. Przed przemocą we wszelkiej formie, takiej nawet bardzo subtelnej, emocjonalnej, przed przemocą, którą czasami nazywamy wychowaniem, tak, czy karaniem dzieci, takie zwyczajowe czy metody wychowawcze, takie jakich myśmy ze starszego pokolenia doświadczyli w naszym dzieciństwie, one są bardzo niewskazane u dzieci z FAS, bo możemy im zaszkodzić, tak? Może dojść do pewnych powikłań. Jeśli chodzi o system diagnostyki, wsparcia terapii w Polsce, on się nadal buduje. Jeszcze jesteśmy dalekcy od, no i tutaj mówię z bólem serca, bo od wielu lat też zasiadam w różnych takich gremiach eksperckich, które próbują temu zaradzić. I jeszcze jesteśmy od tego daleko, to znaczy rodziny muszą szukać pomocy najczęściej w stowarzyszeniach, fundacjach i ośrodkach prywatnych, ponieważ brakuje specjalistów z tej dziedziny, z takiej wąskiej dziedziny, w dostępnych poradniach i ośrodkach zdrowia, więc najczęściej specjaliści z ośrodków zdrowia, ci, którzy będą zorientowani w ogóle, że u dziecka jest to prawdopodobnie FAS, będą odsyłali do nielicznych ośrodków specjalistycznych, w których oczywiście usługi niestety są płatne, prawda? Chyba że jako fundacja zdobędziemy trochę środków na projekt diagnozy czy wsparcia dla takich dzieci, wówczas może to się odbyć bezpłatnie, więc w jakimś sensie mówimy dzisiaj o dzieciach, które są poza systemem. One są naprawdę gdzieś na marginesie. Myślę sobie z takim żalem też często, że łatwiej jest zdobyć z budżetu środki na dzieci, które chorują na raka, tak, czy jakieś inne ciężkie choroby, a o dzieciach z FAS tak jakby świat zapomniał zupełnie. A kiedy w zeszłym roku robiłam sobie, przygotowywałam się do ogólnopolskiej konferencji i chciałam zbadać, w jakim stanie zdrowia są dorosłe osoby z FAS, bo przecież dzieci rosną szybko i to jest zespół, który nie dotyczy tylko dzieci, ale też osób dorosłych, to przeczytałam z pewnym przerażeniem badania kanadyjskie, które mówią, że średnia statystyczna przewidywalna długość życia osoby z FAS to jest 34 lata. 34 lata. Sama byłam zaskoczona, choć 30 lat już zajmuję się tą tematyką i wydawało mi się, że będzie to około 50. Połowa z tych śmierci przedwczesnych to są tak zwane przyczyny zewnętrzne, czyli wypadki, urazy, tak? Jakieś takie śmierci, które byśmy nazwali nieroztropnymi, wręcz głupimi. Także ktoś bierze suszarkę i nie wie, że suszarka i woda to jest coś bardzo niebezpiecznego. Albo właśnie przechodzi na drugą stronę ulicy, bo się zagapił, albo nie potrafi ocenić odległości między sobą a jadącym pojazdem. Do tego też są potrzebne kompetencje układu nerwowego. Często też te osoby nie mają zabezpieczenia takiego jak renta, tak, czy jakaś opieka w dorosłości. Ten system jeszcze ciągle nie istnieje, więc mamy taką dużą grupę osób, które potrzebują zaopiekowania.
Tak, zwróciła Pani uwagę, jeżeli chodzi o postępowanie względem dziecka, które ma ten syndrom, ale oprócz postępowania, no jeszcze na przykład kwestia diety. Czy tu również są jakieś specjalne wskazówki, bo pytam się dlaczego. No nie tylko rodzice mają kontakt z dziećmi, ale również dziadkowie. A dziadkowie lubią swoim wnukom dokonać. dogadzać. I teraz, czy każdy sposób dogadzania, przeciętnego dogadzania, tak przeciętnemu, przepraszam, dziecku, jest dozwolony, jeżeli chodzi o dzieci z FAS? Chodzi o dietę.
To będzie bardzo indywidualna sprawa i trzeba będzie dziecko, trzeba oczywiście dziecko wcześniej przebadać, bo nie każdy sposób żywienia wobec jednego będzie dobry dla drugiego. Myśmy kiedyś w ośrodku naszym zrobili takie bardzo, bardzo specjalistyczne badania na niewielkiej drugiej grupie dzieci. To było 10 dzieci, a dlatego tak mała, bo te badania były niezwykle kosztowne, ale za to wysoce specjalistyczne i dokładne. I w tej grupie wiedzieliśmy, w jakim stanie jest układ pokarmowy tych dzieci, jakie są ewentualne alergeny, które im szkodzą, tak? Czego nie powinny jeść, a czego ich organizm nie wytwarza i trzeba by suplementować, tak? Czy dostarczać pewne substancje z zewnątrz. Są pewne ogólne, ale to jest już takie wysoce specjalistyczne. Przeciętny rodzic no nie będzie w stanie dotrzeć i przeprowadzić takich badań. Są pewne ogólne wskazówki żywieniowe dla dzieci z FAS i oczywiście nadmiar cukru czy wykluczenie słodyczy tam w tych wskazówkach również jest.
No to bardzo ważne.
Jest, tak, tylko że jest tutaj jedno ale, bo dieta jest tylko jednym puzzlem, tak? Za pomocą diety nie wyleczymy całego człowieka. Stres również jest czymś bardzo niekorzystnym, więc czasami się zastanawiam, co jest lepsze, czy przeogromne uczucie odrzucenia u dziecka, tak, kiedy idzie na wizytę do dziadków i nie może zjeść kawałka ciasta, czy ten kawałek ciasta, co tak z tych dwojga. Ale tak już serio mówiąc, to odżywianie rzeczywiście jest niezwykle ważne, dlatego że zwróćmy uwagę, FAS oznacza, że dziecko w czasie ciąży nie otrzymało w okresie prenatalnym pewnych bardzo ważnych składników, które będą budować jego organizm. W związku z tym taki organizm powinien być chroniony przed tak zwanym śmieciowym jedzeniem. Tak, czyli wszystkie substancje, które będą się odkładać, które będą szkodzić, które tak nie będą korzystnie wpływać na rozwój, na metabolizm. Pamiętajmy, że zwykle te dzieci są mniejsze, drobniejsze, szczuplejsze i mają zaburzenia metaboliczne. Więc cukier i węglowodany proste inne, takie jak biała mąka, mogą im dokładać trudności. A czasami rodzice mówią, a w dzisiejszych czasach to wszystko jest trujące. No nie, no to choćby ułatwi sobie życie, choćby w taki sposób prowadź to żywienie, żeby wykluczyć te produkty, które mają najwięcej E, tak? Jak idziesz do sklepu, to sobie weź jakąś aplikację. Są takie darmowe aplikacje dotyczące żywienia, gdzie skanujesz produkt i od razu masz albo zieloną buźkę, że to jest zdrowe i dobre, albo czerwone, że nie powinieneś, czy dziecko nie powinno tego w ogóle jeść. Więc można w taki prosty sposób wprowadzić dietę, która eliminuje szkodliwe składniki. Dlaczego cukier szkodzi? Jeden z tych powodów jest taki, że po spożyciu cukru w dużej ilości będzie najpierw wzrost, a potem dojdzie do hipoglikemii, tak? Jeśli ten cukier jest często spożywany, czyli obniżenia poziomu cukru, a wtedy insulina zacznie być wytwarzana w nadmiarze, prawda? Żeby, kiedy jest wysoki cukier, żeby ściągnąć go w dół. Mózg nie lubi hipoglikemii, tak? Niedoboru cukru. I wtedy zaczynają obumierać neurony, tak, czy połączenia między neuronami, a nam chodzi o to, żeby mózg dziecka się rozwijał, tak, chodzimy na rehabilitację po to, żeby go stymulować, więc utrzymanie stałego poziomu cukru będzie dla takich dzieci zbawienne, bez takich skoków od przekroczenia tej granicy, kiedy organizm jest w alarmie i mówi, tak, trzustko droga, dawaj mi więcej insuliny, żeby ten poziom ściągnąć w dół. Trzustka stara się jak może, więc wyrzuca tej insuliny za dużo i dochodzi do bardzo niskiego poziomu cukru we krwi, co jest niekorzystne dla układu nerwowego. Jeśli taki stan będzie się powtarzał ileś razy w ciągu dnia, a znam takie przypadki, że dziecko rano dostaje słodkie płatki na mleku, to jest najgorszy posiłek, jaki w ogóle może być, potem szybko drożdżówkę do szkoły, tak? Potem jeszcze po lekcjach zje paczkę chipsów, potem nie ma czasu w domu, więc być może jakiś fast food i tak, i potem jeszcze jakiś batonik, więc to tak przez cały dzień to zdecydowanie nie. Od czasu do czasu to babcine ciasto może być, jeśli codziennie jest zachowywana naprawdę taka dobra, wartościowa dieta, nie? U dziecka.
Dziękuję bardzo. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka jest naszym gościem. Oczywiście wszystkiego nie powiedzieliśmy o FAS i o tym...
Wierzchołek Góry Lodowej.
Tak, to całe sympozjum może być na ten temat. Dlatego w tej chwili liczymy na Państwa, drodzy radiosłuchacze, na stawianie pytań czy jakichś problemów, które Państwo widzą, żebyśmy mogli w dalszym ciągu naszej audycji na te pytania Państwa odpowiedzieć. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków i rodziców można pod zdjęciami dotyczącymi dzisiejszej audycji wpisywać swoje pytania czy komentarze.
Wokół nas niewidzialny ból, resztki uczuć sponiewierał czas, zamknął i wyrzucił klucz. Jak to jest? Co się z nami dzieje? Trzeba mieć nadzieję, nadać życiu sens. Ach, życie robisz mi na przekór. Często, gęsto dajesz kość. Ach, życie, powiedz mi dlaczego wciąż mi nie jest ciebie dość. Jest mi ciebie dość. Samotności budujemy mur, byle tylko trwać. W milionach prozaicznych wzór, to nie my tak co dnia. Jak to jest? Co się z nami dzieje? Trzeba mieć nadzieję, nadać życiu sens. Ach, życie robi. Często, gęsto dajesz w kość. Ach, życie, powiedz mi dlaczego wciąż mi nie jest
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach, 22:15, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o alkoholowym zespole płodowym, tak zwanym FAS. Tytuł audycji: Nie pij za zdrowie dziecka. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałabym zapytać panią doktor, czy samo to, że ojciec pił i brał narkotyki, może mieć wpływ na dziecko duży?
Tylko ojciec, matka nie, tak?
No, matka nie. Bo dziecko się urodziło niby w normie, ale później zachorowało bardzo ciężko i jest teraz ciężkim kaleką.
Znaczy, no, ojciec też przekazuje w swoich gametach. Pani doktor?
Tak, to bardzo, bardzo ważne pytanie oczywiście, bo dziecko ma dwoje rodziców.
Właśnie.
Tym, że mówiąc o FAS, mówimy o tej wyjątkowej sytuacji, w której dochodzi do takiego bezpośredniego narażenia na alkohol, czyli to jest tą drogą matczyną. Natomiast oczywiście, że nie bez wpływu jest stan ojca, tak? Bo to, co teraz mamy, taki czas, kiedy dużo się mówi o epigenetyce, czyli o tym, jak geny zmieniają się pod wpływem środowiska. Czyli jeśli ojciec pije, bierze narkotyki, leki, tak? I ma potomstwo, a potem przestanie brać, pić, to geny ulegają modyfikacji. One nie są takie same. I to jest jednocześnie i taka zła wiadomość, i dobra wiadomość, tak? Że ten wpływ jest, że to w ogóle, kim są rodzice, ma ogromny wpływ na jakość życia dziecka. To kim są w momencie, kiedy poczynają dziecko, to ma wpływ na jakość życia dziecka i to jest taka często obciążająca wiadomość, ale też dobra wiadomość jest taka, że jeśli na każdym etapie naszego życia poprawimy się, tak, doświadczymy jakiejś głębokiej zmiany, to również będzie miało wpływ na potomstwo, wtedy taki pozytywny. Niestety tego się nie da zdiagnozować, tak? Tutaj w tym przypadku, o którym pani mówi, to nie ma takich procedur, które by mogły wskazać, o, dziecko ma zaburzony rozwój, dlatego że nie jesteśmy w stanie palcem wskazać na przyczynę, dlatego że tych przyczyn złożonych bardzo tam na pewno było wiele. Tak, to, co się działo z mamą w okresie ciąży, w jakim ona była stanie psychicznym, co tam się wtedy działo, tak, co ona przeżywała, to również ma ogromny wpływ, tak? Ale dziękuję za to pytanie o ojców, bo zwykle jak mówimy o mamach, tak, to tak jakby była, w cudzysłowie mówię, wina kobiet, prawda? Że to wszystkiemu winne są panie. Nie, 50% na 50% dziecko ma również ojca i nie jest wszystko jedno. Jego styl życia nie jest obojętny.
Odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka, Kraków. Właśnie pani doktor, ja mam tutaj też takie pytanie. No, po pierwsze dziękuję za duże wyjaśnienie, bo no, moja córka niestety piła piwo i do tego jeszcze paliła trawkę w czasie ciąży przy obojgu dzieciach. I no później z tego, co ona mnie mówiła, bo ja bezpośredniego kontaktu nie miałam, tylko nauczona była tak zrzucać na mnie winę. Właśnie córka i ze słuchem ma problemy i dieta, prawda, i tak dalej. Ale ja chciałam zapytać jeszcze, czy autyzm też może powstać z tego powodu, bo jej syn ma z kolei autyzm.
Mhm. Tak, też dziękuję bardzo za to pytanie, bardzo ważne. FAS rzadko występuje w pojedynkę. Aż 50% 80% dzieci, które mają zdiagnozowany FAS, mają także ADHD lub zaburzenia ze spektrum autystycznego. Więc to są zaburzenia, które się nie wykluczają wzajemnie, tak? Czyli FAS może przybrać taką postać zaburzeń autystycznych również. I to, co Państwu mówię, to są takie bardzo nowe badania o współchorobowości z 2020-2021 roku. Kiedyś przypuszczaliśmy, że tak jest, że FAS i autyzm się nie wykluczają, że mogą współistnieć i badania to rzeczywiście potwierdzają. Tak, tak może być. Taki obraz może przybrać płodowy zespół alkoholowy.
Dziękuję pani doktor. Tutaj na Facebooku pan Damian pisze, czy jest możliwe, by człowiek dorosły mógł żyć, nie będąc świadomym posiadania FAS?
Tak, oczywiście, że tak. Jest to możliwe i sama znam takie historie. Na przykład kiedyś po jakiejś konferencji podeszła do mnie pani, bardzo taka rozemocjonowana, która powiedziała, wie pani, mnie się wydaje, że mój mąż ma FAS, ponieważ pochodzi z bardzo trudnego środowiska. Ma różne cechy, o których pani mówi. Ja zawsze miałam takie wrażenie, że mąż jest takim dzieckiem, które muszę prowadzić za rękę. Jest bardzo dobrym, dobrodusznym człowiekiem, tylko sobie w wielu rzeczach nie radzi. I pytanie padło wtedy, czy mam mu o tym powiedzieć. I ja jej odpowiedziałam, a właściwie po co? Tak, czemu to by miało służyć? Diagnoza, czy takie rozpoznawanie musi czemuś służyć. Więc jeśli pyta pan, panie Damianie, czy to jest możliwe, tak, jest możliwe żyć w takiej nieświadomości, nie wiedząc, co mi jest. Natomiast jeśli bywa tak, że kiedy życie stanie się tak dokuczliwe, że zaczynam dostrzegać, że inni dorośli radzą sobie inaczej, lepiej, że ja nie potrafię sobie ułożyć życia, nie potrafię zarządzać życiem i zaczynam szukać przyczyn, to wtedy ma sens diagnoza w dorosłym wieku. Ta diagnoza dotycząca FAS, ona ma szczególny wymiar, dlatego że ona sięga tego samego początku, prawda? Czyli dzieciństwa, tego jak się rodziłem, co mnie wtedy spotkało. Dlatego też osoby, specjaliści zajmujący się FAS nie powinni być takimi technicznymi osobami, ale mieć też umiejętności psychoterapeutyczne, bo to dotyka takich najbardziej wrażliwych momentów człowieka, prawda? Kiedy przyjdzie moment refleksji, że być może mógłbym być kimś zdrowszym, być może mogłem lepiej radzić sobie w szkole i mieć sprawniejszy mózg, gdyby nie te wydarzenia. I to są historie, które potem często wymagają wsparcia psychoterapeutycznego. Ale tak, znam takie osoby, które mają FAS i o tym nie wiedzą.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Monika z Centralnej Polski.
Witamy panią Moniko.
Ja mam takie pytanie do pani doktor. Ogólnie o pokolenie urodzone w latach powiedzmy 80., gdzie o fazie nic się w Polsce nie mówiło, nie wiedziało. Ci ludzie przeegzystowali swoją młodość, swoje dzieciństwo, lepiej, gorzej. Doszli do dorosłości i się też zaczynają problemy, bo nie można znaleźć pracy, a jeśli nawet się tą pracę znajdzie, to się na krótką metę ją znajduje i się ją traci, bo zaczyna, były, są wybuchy jakby emocji też towarzyszące różnym sytuacjom domowym. I chciałam też poruszyć właśnie temat, że ludzie są już dorośli bez diagnozy, bo jeżeli się dowiedzieli, że alkoholowy zespół płodowy pojawił się w latach 90., to już byli ludzie dorośli, mający 18-20 lat. No i po co mi w wieku dorosłym diagnoza, jeszcze za którą mam zapłacić, która mi tak naprawdę niewiele da, ten dokument, papier, bo co mi zmieni? Muszę sobie jakoś w tym życiu poradzić.
Tak.
Pracować, funkcjonować, renty na to nie dostanę. A po drugie, chciałam poruszyć właśnie temat. Dziękuję za audycję, że pani trochę, że tak powiem, poruszyła temat osób dorosłych, ale o osobach dorosłych się mówi stanowczo za mało. A jednak tak, pokolenie urodzone w tamtym okresie, czyli lata 80., to są ludzie dorośli już. I o nas, że tak powiem, się jesteśmy jakby niewidoczni.
Tak, 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 to jest prawda. A ta ścieżka związana z, jakbym miała takie schodki, bardzo króciutko Państwu przypomnieć, w FAS, to są najpierw te zaburzenia neurorozwojowe, o których mówiłam, potem emocjonalne, potem te poznawcze w szkole, kiedy jest trudno, a potem, kiedy jest adolescent, nastolatek i dorosły, zaczynają się takie zaburzenia osobowości, nieprawidłowa osobowość i to dopiero albo zaburzenia depresyjne bądź lękowe, tak? I to wtedy dopiero młody człowiek czy dorosły człowiek no, stoi przed ścianą, tak? Widzi, że potrzebuje pomocy. Ma pani rację, że w Polsce zaczęliśmy mówić w latach 90. o FAS, na świecie w latach 70., choć przecież dobrze wiemy wszyscy pewnie, że od czasów biblijnych była mowa o tym, żeby nie pić napoju mocnego w ciąży, prawda? Żadnego napoju mocnego, więc sama, chociaż nie nazywaliśmy tego stanu płodowym zespołem alkoholowym, to o szkodliwości wiedzieliśmy od zawsze. To prawda. Jest trochę smutno, jak sobie pomyślimy, że to pokolenie, o którym pani mówi, że mogło rozwijać się inaczej, no ale też dzięki Bogu jest w takim miejscu, w jakim jest, nie? Pomimo tych różnych trudności i problemów. Natomiast nie zmienimy przeszłości, tak sobie myślę, ale mamy dzień dzisiejszy, żeby coś robić, żeby mówić, tak? I po to też jest ta audycja.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przypomnę jeszcze telefony do studia. 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56 oraz na Facebooku, na fanpage'u Audycje dla Małżonków. Proszę ewentualnie pisać pytania czy komentarze.
Jak żyć? Co powiedzieć mam? Nie bardzo wiem. Może to, że wciąż wierzę w parę małych spraw, w miłość, lepszy świat. Pytasz mnie o to, jak żyć. Życie lubi tych, co czegoś chcą, co wzbijają się, aby wzlecieć hen do gwiazd, chociaż wiedzą, że trzeba spać. Śpiewam życie, bo jest warte. O łaskę tutaj gram, nie. Śpiewam życie takie, jakie jest.
to, jak żyć. Tak byś w oczy sobie spojrzeć mógł. A gdy będziesz miał kiedyś tyle lat, co ja, kochaj ciszę, bo będę w niej. Śpiewam życie, bo jest warte nic. Nie o łaskę tutaj gram. Nie, nie. Śpiewam życie takie, jakie jest. Pełne ciemnych chwil.
Dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o alkoholowym zespole płodowym. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata Glecka. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja jestem wdowa z południowej Polski, Krystyna.
Witamy panią i słuchamy.
Ja mam taki problem, że... Ja urodziłam dwóch synów i są normalne mężczyźni, no dorośli już teraz, a syn mój młodszy, starszy jest nieżonaty, a młodszy jest żonaty i ma córeczkę, bardzo fajną dziewczynkę, a drugie dziecko się urodziło z krótkimi kościami w rączkach i nóżkach. Takie bardzo maluśki jest aniołek. I chciałam pani doktor kochanej zapytać się, czy to jest uleczalna choroba.
Dziękuję pani Krystyno za pytanie. Co
nie,
prawda.
Ja też dziękuję.
To nie jest chyba nasz temat, bo
tak,
chyba.
Ale powiem pani Krystyno, tak, chyba to nie jest nasz temat, dlatego że takich deformacji kończyn jest bardzo dużo w różnych zespołach genetycznych i wadach wrodzonych. Więc dziecko musi po prostu zobaczyć specjalista i podejrzewam, że już gdzieś rodzice z dzieciątkiem byli, prawda? Więc mogę tylko panią uściskać, pozdrowić serdecznie i wszystkiego dobrego życzyć.
Dziękuję. Pan Damian, dziękuję za odpowiedź na Facebooku. Pisze, zastanawiam się, dlaczego psycholodzy, psychoterapeuci nie są uczeni na temat faz. Jeśli to zaburzenie ma podłoże deficytów neurologicznych, to i też leczenie i psychoterapia powinno być dostosowane. Czy faktycznie nie są uczeni o faz? Pani doktor?
Już odpowiadam panie Damianie, bo jestem również psychologiem i wykładam na SWPS-ie katowickim studentom o FAS między innymi, choć o klinicznych problemach dzieci i młodzieży w szerokim zakresie też, więc myślę, że jest coraz lepiej. Jeszcze to nie jest doskonałe, ale coraz lepiej. Natomiast ma pan rację, jeśli chodzi o psychoterapeutów wyedukowanych FAS, to naprawdę można szukać ze świecą. To jest pewna trudność. Tym bardziej, że osoby z FAS i ich konstrukcja układu nerwowego, którą warto znać, jest taka, że typowe oddziaływania psychoterapeutyczne wobec dzieci, na przykład terapia poznawczo-behawioralna, która jest najbardziej powszechna w naszym kraju, ona może z tego powodu, że te osoby mają kłopoty z wnioskowaniem i takim myśleniem przyczynowo-skutkowym, nie być skuteczna. Więc pracujemy zupełnie inaczej. I tutaj ma pan rację, że wśród grona w ogóle psychoterapeutów jest mało, a takich, którzy orientują się w specyfice płodowego zespołu alkoholowego szczególnie.
Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja. Nie mamy telefonu w tej chwili. Sylwia na Facebooku pyta się, czy dzieci z zespołem FAS w dorosłym życiu też chętniej sięgają po alkohol?
No, przykro mi, że jestem takim posłańcem niedobrych wieści dzisiaj, ale rzeczywiście tak jest. 30% mniej więcej to jest w porównaniu z grupą kontrolną, to jest dużo, dużo więcej sięga po alkohol w życiu dorosłym. Więc i po narkotyki, nie? Więc to 30, co trzecia osoba, co trzecia, czwarta osoba ze zdiagnozowanym FASD będzie szukała takiej równowagi biochemicznej w mózgu przy pomocy alkoholu. Chociaż tutaj jeszcze muszę wtrącić, wpływ mają duży ochronny więzi, więc jeśli osoba z FAS miała mimo tej swojej przeszłości trudnej dobrych, stabilnych opiekunów, nawet jeśli to nie są rodzice, to dziadkowie, wujostwo, tak, czy inni opiekunowie, ale opiekuńczy, dobrzy, stabilni, zabezpieczający potrzeby dziecka i rozwijający, dostępni dla niego w sensie więzi, to jest takim czynnikiem ochronnym przed właśnie kojeniem w przyszłości smutków i szukaniu równowagi w alkoholu.
Tutaj na Facebooku Paweł pisze, wiem, że nie będzie to bezpośrednio związane z FAS, ale słyszałem, że borelioza jednego z małżonków także może powodować zaburzenia rozwojowe dziecka. Myślę, że warto wspomnieć o tym na antenie, bo niestety zbyt mało mówi się właśnie o tym zagrożeniu. Słyszała coś pani doktor o tym?
Nie jestem niestety fachowcem od boreliozy, więc nie będę wypowiadać się, aczkolwiek to tak jak mówimy w ogóle o tych czynnikach epigenetycznych, czyli chorobach rodziców przeróżnych, prawda? I ich wpływie na rozwój dziecka, to pewnie jakiś wpływ potencjalny może być.
Tak, zawsze to tak jest, że gamety rodziców mają wpływ na to, jak potem dziecko rozwija się i rośnie. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, Iwona z Piły tutaj mówi.
Dzień dobry,
ja
pani
Iwono. Mam dwójkę dzieci właśnie ze zdiagnozowanym FAST i temat jest mi znany. Teraz coraz więcej się o tym mówi i bardzo dobrze. Jednak specjalistów jest niestety bardzo niewielu. Tutaj pani doktor wiem, że jest bardzo dobrym specjalistą w tej dziedzinie. Co prawda nie mieliśmy możliwości kontaktu. My akurat w Toruniu się diagnozowaliśmy. Dla mnie na przykład problemem jest to, że dzieci z FAST mają tak ograniczone możliwości w szkole. My musimy się uciekać do różnych podstępów, żeby zdobyć zaświadczenie na kształcenie specjalne na to, żeby dzieci miały terapię w szkole wprowadzoną, dlatego że no, nasz system edukacji nie bierze pod uwagę tego, że FAS jest takim ograniczeniem, które dzieci potrzebują, a tutaj jest już autyzm uzyskał taką możliwość, a o FAS się jeszcze wciąż za mało mówi, żeby można było to jak gdyby podciągnąć do tego, żeby te dzieci mając diagnozę FAS mogły udać się do poradni i starać się o orzeczenie na przykład o kształceniu specjalnym, o tym, żeby miały tą pomoc w edukacji, która jest bardzo ważna. Mój syn ma takie orzeczenie ze względu na to, że ma też inne schorzenia, ale jeżeli nie występują schorzenia, które są jak gdyby na przykład niepełnosprawność ruchowa czy ubytki słuchu, pod które można podciągnąć i wydać takie orzeczenie, dzieci mają problem i nie mogą jak gdyby uzyskać tej terapii, która im pomaga w tym, żeby zdobywać wykształcenie na tym samym poziomie, co dzieci zdrowe.
Tak, ma pani rację, że tutaj jest taka luka w orzecznictwie i też od wielu lat z gronem kolegów zaprzyjaźnionych staramy się, żeby tę lukę uzupełnić, ale żeby ten bezpośredni wpływ mają i ma grono polityków wyżej, prawda?
No, dokładnie. Wciąż za mało, jak gdyby się mówi o tym.
Tak, mało, ale to nie tylko to są kwestie finansowe, bo ilekroć są już jakieś nowe projekty, żeby wprowadzić dzieci z FSD do systemu, to oczywiście kwestia finansowa bierze górę, tak?
Że no, oczywiście, rozumiem.
Państwo musiałoby finansować kolejną grupę dzieci, co uważam, że im się, tym dzieciom to naprawdę się należy, bo to nie jest ich wina, że są takie...
To nie jest ich wina i mogą mieć równy start z innymi dziećmi. Ja mam porównanie, bo mam córkę, która jest w terapii od drugiego roku życia i syn jest w terapii od czwartego roku życia. I widzę, jakie są dysproporcje już w momencie, kiedy oni są, teraz na przykład porównując, syn mając 6 lat, a córka mając 6 lat i jest, ona ma terapii 4 lata już, a on ma tylko 2 lata terapii. Nie? Więc żeby można było to jak najwcześniej wprowadzić. I żeby rodzice nie bali się diagnozować dzieci. Nie bali się tego, że będą dzieci nastygmatyzowane. To jest nieprawda. Dziecko, które jest szybciej zdiagnozowane, ma większe szanse na to, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki.
Tak, bardzo Pani dziękuję za to świadectwo. Tutaj rzeczywiście szkoła to jest taki kamień, o który rodzice się potykają i to jest szalenie trudne. Współpraca ze szkołą ciągle wraca i wraca i wraca. Oczywiście są wspaniali nauczyciele i pedagodzy, którzy rozumieją, doczytują i potrafią współpracować i wspierać. Natomiast często też jest jakiś mur niezrozumienia, jeśli chodzi o FAS w szkołach. Tutaj też jest rzeczywiście wiele do zrobienia. Ale tak jak Pani mówi, zawsze są rozwiązania, bo te diagnozy gdzieś obok, prawda, idące, a faza motoryczna czy inne, no to też jest jakiś sposób na wsparcie dziecka, któremu jest naprawdę wszystko jedno, co mu tam napiszą w dokumentach, prawda. Najważniejsze jest to, żeby
jednak ono
wsparcie
zostało uznane za takie, któremu warto pomóc.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Rybelskiego. Ja chciałam zapytać, bo osoba dorosła jest teraz w terapii drugi rok, bo poczuła się źle, także miała takie obawy lęku i jest na terapii już drugi rok. Czy ten... kto prowadzi z nią tą terapię, czy może określić, czy to może być ta choroba FAS, bo masz w tej chwili 40 lat.
Psychoterapeuci zazwyczaj nie są diagnostami. Nie? Chyba, że jest tak, że trudno mi powiedzieć, aczkolwiek się zdarza, tak, że są takie kompetencje łączone.
Pod opieką też psychiatry razem.
Tak, natomiast psychoterapeuta nie jest od diagnozowania, więc sam nie będzie tego robił, jeśli podejrzewa, że pacjent, z którym pracuje, wymaga jeszcze jakiegoś dokładniejszego dodiagnozowania, to odsyła wtedy do jakiegoś innego specjalisty na diagnozę, tak? Bo terapia i diagnoza no, nie łączą się, raczej się tego nie robi, żeby to robiła jedna osoba. Więc jeśli ten psychoterapeuta dostrzeże jakieś cechy czy jakąś potrzebę, to z całą pewnością skieruje do odpowiedniego specjalisty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony mówi Agata z Warszawy. Ja mam pytanie, jeśli można, na temat spożywania alkoholu i karmienia piersią, ponieważ ja swoje dzieci, no długo karmię piersią. No, prawie 3 lata jak do tej pory. Zobaczymy, jak ile się uda z najmłodszym go karmić. Daj Boże, też jak też długo. I przyznam szczerze, że no, generalnie nas no, nie ciągnie jakoś do alkoholu, ale od czasu do czasu, jak na przykład jest wesele, czy jakaś taka uroczystość rodzinna, to ktoś tam się pyta, czy pije na przykład to właśnie tą lampkę wina. Odmawiam jakby tak z założenia, że no pije, karmi piersią, nie pije. Natomiast chciałam się spytać, jeśli można pani doktor, czy jest jakaś, nie wiem, godzina, po której, nie wiem, czy ten alkohol się na przykład we krwi rozkłada po jakimś czasie, czy w ogóle w czasie karmienia piersią, znaczy mówię, ja, no ja nie spożywam tego alkoholu, ja karmię piersią z założenia, ale zaciekawiło mnie, czy jest jakiś też zły wpływ, gdyby się, nie wiem, ten alkohol w czasie karmienia piersią piło i ewentualnie czy podczas karmienia piersią ten alkohol w ogóle można pić. Oczywiście, tak jak mówię, no, na jakimś wesele jakąś lampkę szampana wyłącznie, kieliszek szampana wyłącznie, bardzo sporadycznie. No tak z czystej ciekawości, bo mnie zawsze odmawiam i może kiedyś nie odmówię. A drugie pytanie mam takie z cyklu, faktycznie ono może nie jest dość mądre, raczej głupie, ale mianowicie, no ponieważ mamy troje dzieci, ciąże zaplanowane, gdzieś tam alkoholu, broń Boże, tak jak pani doktor mówiła, już się starając się o dzieci, no to wielka troska o nasze ciała i tak dalej, żeby dzieci były zdrowe, dzieci są Bogu dzięki zdrowe, natomiast mamy w naszej parafii taką łaskę, że komunia święta zawsze, czy to jest niedziela, czy to jest dzień powszedni, jest udzielana pod dwiema postaciami. I faktycznie całą ciążę, dwie ostatnie ciąże, miałam tą łaskę też być praktycznie codziennie w kościele i praktycznie codziennie przyjmowałam Pana Jezusa pod dwiema postaciami. I zdaję sobie sprawę, że to jest praktycznie nic, prawda? Aczkolwiek pani doktor też wielokrotnie podkreślała, że każda dawka jakby tutaj alkoholu jest szkodliwa. Daję sobie sprawę z głupoty tego pytania, natomiast może jakaś mama też się zastanawia, że jest na przykład w ciąży i czy no ja praktycznie 9 miesięcy codziennie chodziłam do tego kościoła i codziennie tą komunię świętą przyjmowałam. Dzieci są zdrowe i absolutnie nie sądzę, żeby im to jakoś zaszkodziło, a może się mylę. Dziękuję serdecznie za odpowiedź i pozdrawiam. Do widzenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Agato.
Dziękuję bardzo za pytania. Oczywiście wie Pani Agato, że nie ma głupich pytań, prawda? Każde jest ciekawe i pobudza do myślenia bardzo. Karmienie piersią. Absolutne przeciwwskazanie do picia alkoholu w okresie karmienia piersią, dlatego że to jest intensywny czas rozwijania się płatów czołowych, tak? Mózg rozwija się dalej po urodzeniu, mózg dziecka, i to w tych pierwszych miesiącach czy latach najintensywniej. Nigdy później nie rozwijamy się tak szybko jak właśnie w tym okresie. I tkanka mózgowa jest niezwykle wrażliwa rzeczywiście na każdą ilość alkoholu. Po urodzeniu również, więc nie zalecam. Wiem, że niektóre mamy wyliczają tam sobie godziny, czy żeby ten alkohol został już tam przetrawiony czy wydalony, ale nie ma co ryzykować. To jest taka rosyjska ruletka trochę, prawda? Czyli jeśli wiem, że tam jest kula, może wystrzeli, a może nie wystrzeli w tym pistolecie, to nie będę po prostu tego robić i przeżyję, można się świetnie bawić bez alkoholu też. Co do komunii, no trudno mi naprawdę powiedzieć, czy jaka to była ilość, prawda? Choć
no zwykle księża, udzielając pod dwoma postaciami, maczają hostię w kielichu z krwią Pana Jezusa, także to jest kwestia ilości, no to kropelka może, bo to nie jest picie z kielicha, tak jak gdzieniegdzie w małych grupach się praktykuje.
Mnie nie wypada nic innego powiedzieć, jak utrzymać to, co mówiłam do tej pory, żadna ilość, bo wiecie Państwo, jak to jest, że jest, skoro można kropelkę, to można dwie, jak można dwie, to się nie stanie nic, jak będą trzy, prawda, i tak dalej, to jest taki okres rozwoju człowieka, gdzie wypada być radykalnym.
Czyli można po prostu, podchodząc do księdza, zastrzec sobie,
Myślę, że tak.
Wyłącznie ciało Chrystusa.
Absolutnie widzi i wie, takimi nas stworzył, że to jest rozpoznawane jako substancja zagrażająca. W sensie rozwoju dziecka, tak? Dla dziecka.
Dobrze. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Małgorzata Korolczuk z tej strony. Szczęść Boże. Ja tutaj pragnę, korzystając z okazji, podziękować bardzo serdecznie pani doktor Kleckiej, która jest nam, rodzicom adopcyjnym dzieci z podobnym zespołem alkoholowym, bardzo ważną postacią i proszę mi wierzyć, że każdy rodzic dałby wszystko, żeby panią doktor zaprosić do siebie, czy to do domu, do rodziny, czy do szkoły, gdzie nasze dzieci uczęszczają, żeby właśnie poinformować o tym wszystkim, co doktor opowiada, o tych ważnych rzeczach, żeby nam, naszym dzieciom i nam było po prostu łatwiej. Także dziękuję też za tą audycję i pani doktor proszę przyjąć tutaj nie tylko w moim imieniu, ale też rodziców, z którymi gdzieś tam się słyszę na grupie, którą sobie prowadzę. Ja chciałam podzielić się taką swoją historią. Dużo tu zostało powiedziane właśnie, że im wcześniej diagnoza i ta pomoc, zaopiekowanie się tymi problemami, jakie dzieci z podobnym zespołem alkoholowym mają, tym lepiej. No ja nie ukrywam, że decydując się na dziecko pierwsze, no nie wiedzieliśmy o Fasie nic, bo w ośrodku adopcyjnym zapamiętaliśmy jedno zdanie, czyli żeby takich dzieci po prostu nie brać, bo są zbyt trudne, jak na pierwszy raz takie zdanie po prostu zapamiętałam, tak? Także biorąc pierwsze dziecko, nie mieliśmy świadomości, tak, że jest to dziecko uszkodzone przez alkohol, a więc było traktowane jak zdrowe dziecko. I no powiem szczerze, że jest to mega trudne i wiem też, że moja historia nie jest odosobniona, bo też słucham tych historii od kilku lat, więc no to są bardzo trudne sytuacje, bo kiedy od dziecka się oczekuje tego wszystkiego, co od normalnych dzieci, normalnych mam na myśli w tym samym wieku, tak? No to jest to trudne, bo dziecko nie wykonuje pewnych rzeczy, bo po prostu nie potrafi, a my określamy, że nie potrafi, tylko po prostu nie chce i jest leniem. I chcę też powiedzieć, że akurat mój syn bardzo mocno i zweryfikował też pewne i oczekiwania i w ogóle nasze życie, tak, bo starałam się go słuchać, podążać za nim, tak samo i mąż. No niemniej jednak ciągle nie rozumiałam, co mu jest, a nie mieliśmy tego przewodnika, który by nam powiedział i wskazał drogę, że trzeba właśnie zrobić diagnozę. O pani doktor Kleckiej kompletnie nikt mi nie mówił, tak? Nikt też alkoholu tutaj nie włączał w historię tego dziecka. Po prostu zrzucano na gard innych rzeczy, że syn borykał się przede wszystkim z agresją, z takimi napadami złości. No był mega nadreaktywny. No więc trochę się błąkaliśmy i powiem szczerze, że jak sobie wspominam pewne sytuacje w szkole, bo tak naprawdę szkoła pokazuje ogrom problemów, tak, gdzie jest duża grupa, gdzie są oczekiwania, gdzie jest głośno. I nie ukrywam, że mając 7 lat bodajże, mój syn otrzymywał od samego początku, odkąd chodził do szkoły, same uwagi, tak? I ja też jestem nauczycielem, ale nie uczę. Ale inaczej sobie wyobrażałam, gdybym była nauczycielem. Chciałabym te dzieci wspierać tak pozytywnie. Więc wydawało mi się, że szkoła integracyjna taka powinna być. Ale jakże się myliłam. I pamiętam, że w wieku 7 lat, kiedy zapisaliśmy dziecko na jakieś zajęcia dodatkowe, tego dnia sypały się skargi zewsząd, czyli ze świetlicy, od pań nauczycielek z lekcji, od dzieci właśnie z tych zajęć dodatkowych. I ja już po prostu nie mogłam, tak, ale najgorsze było to, że to nasze dziecko, to moje dziecko wszystko to słyszało, tak? Nikt nie miał na tyle tak jakby takiej refleksji, żeby te wszystkie rzeczy przekazywać mi bez obecności syna. 7 lat to jest przecież bardzo niewiele, uważam. I pamiętam, że ostatnia pani, która się już skarżyła na te zachowania syna, no już popłynęły mi po prostu łzy. I nic nie mówiąc, zabrałam syna do samochodu i usłyszałam od niego taki tekst. Mamo, zabij mnie. Więc ja byłam przerażona, bo mówię, jak to? Zabij mnie, bo będziesz miała święty spokój. I pamiętam, że tamtego dnia obiecałam sobie, że zrobimy wszystko, żeby mu pomóc w jakikolwiek sposób, więc postawiliśmy z mężem na swoim, a zrobiliśmy diagnozę. Długo to bardzo trwało. Tak naprawdę dopiero diagnozę mam od 4 lat, syn ma w tym momencie 13. Zdaję sobie sprawę, że on ma już więcej zaburzeń wtórnych niż tych pierwotnych, bo ma częściowy płodowy zespół alkoholowy. Niemniej jednak ten tekst dziecka tak mocny, no spowodował, że człowiek się zatrzymał, nie? I to dziecko, to samo dziecko 4 lata temu, gdzie dowiedziało się też od pani doktor, tak, co to jest płodowy zespół alkoholowy, jak chodziliśmy na badania, no też ma bunt, tak, że nie chce tego zespołu FAS, dlatego że on widzi, że jest inny, pewnych rzeczy nie może, ale no tak jakby teraz wytyczył mi przyszłość, tak, bo powiedział, mamo, może masz misję, może ty możesz, musisz mówić innym, po prostu innym dookoła, nauczycielom, innym rodzicom, co to jest FAS, bo nie wiedzą. Więc tak, misja. Uważam, że każdy z nas, tak samo pani doktor tu powiedziała, że no, to jest wpisane w nas, żebyśmy edukowali i mówili, przestrzegali przed tym, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jaką kobieta może wypić w ciąży. Więc tak to, teraz mamy obecnie 2 dzieci z podobnym zespołem alkoholowym, ale nasza córka jest już świadoma, z pełnoobjawowym, zaopiekowana. Od samego początku stawia milowe kroki do przodu i widzimy, jak ta 2 dzieci rozwija się całkiem inaczej. Tyle. Doktor, jeszcze raz dziękuję i dziękuję za tą audycję. Mam nadzieję, że zostanie bardzo hucznie tutaj, bo temat jest mega ważny. Szkoła powinna się dowiedzieć, wszyscy powinni zostać wyedukowani, tak jak to też było mówione, i psycholodzy, żeby pomóc po prostu tym dzieciom, tak?
Dziękuję bardzo, pani Małgosiu. Dziękuję bardzo. Uskrzydliła mnie pani tym, dziękuję za tą pierwszą wypowiedź. Proszę mnie zaprosić do tej grupy. Ja przyjadę. To jest jedna rzecz. Druga, no tak, bo gdzieś krążymy wokół siebie, prawda?
Tak, tak, dokładnie.
I druga, dziękuję bardzo za tą historię, bo jeszcze taki wątek, którego nie poruszyliśmy dzisiaj, to jest to, że bo jest jak pomagać dzieciom, o tym mówimy, ale jak ich pojawienie się zmienia nas, prawda? Jak są często używane jako takie narzędzia, które zmieniają nasze życie również. I to jest absolutnie niezwykłe. Nie?
Dokładnie.
Myślimy sobie, ileż to mamy cierpliwości, jakimi to będziemy świetnymi rodzicami, jak będziemy wychowywać dzieci, jakie one będą i tak dalej, a potem okazuje się, że są narzędziem, które ci mówi, no wcale nie jesteś taka dobra i święta, jak o sobie myślałaś, prawda? I to jest cudne. Pamiętam sytuację z naszego rodzinnego domu, gdzie słyszałam mojego męża, który podniesionym głosem mówił do dziecka, które nie rozumiało, że kolor, nie potrafiła przyswoić, że czerwony kolor to jest czerwony kolor i czerwona jest jej szczoteczka i grzebień i ręcznik, tylko brała jakieś inne. I kiedy usłyszałam pierwszy raz taki głos mojego męża, którego nie słyszałam nigdy wcześniej, czerwony, rozumiesz, czerwony, taki nasycony rozpaczą, to wiedziałam, że już naprawdę nasze życie też nie będzie już takie samo, jak było wcześniej. Więc po coś to wszystko się dzieje, prawda? Po coś te dzieci też są darem, żeby nie patrzeć, tak jak pani mówi, to żeby one się czuły, że są darem dla nas, a nie tylko jakąś przeszkodą, tak jak to im świat daje do zrozumienia na co dzień.
Dokładnie. Ja od kilku lat nie ukrywam, że wysłuchałam sobie bajki na temat diamenta, na temat diamentu, że jesteśmy cudem odkrycia, a nie problemem do naprawienia. I popatrzyłam wtedy na tego mojego syna i wtedy staraliśmy się o naszą córeczkę i pomyślałam sobie, że nie. No tak właśnie powinny być postrzegane tak naprawdę wszystkie dzieci, nie tylko dzieci z pudełem, zespołem alkoholowym, ale ja chcę, żeby były tak właśnie postrzegane moje dzieci przeze mnie, tak, i przez wszystkich, że to są cuda do odkrycia, to nie są problemy do naprawienia. A wszędzie, gdzie faktycznie wchodzą do różnych środowisk, no to są te problemy, no bo generują problemy, tak, ale jeżeli ktoś rozumie, z czego one wynikają, to naprawdę jest łatwiej. Ale pani doktor, ja wierzę, że damy radę i w szkole za niedługo zmieni się dla tych naszych dzieci, tak, takie gdzieś mam przeczucie. No może to potrwa kilka lat, ale wierzę.
Dobrze, dziękujemy pani Małgorzato. Ma pani misję, jak powiedział syn.
Tak, fast misję, dokładnie. To jest moja misja.
Tak jest.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze odbieramy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo? Coś nam padło. Tak, słuchamy Radio Maryja? Coś nie możemy odebrać połączenia? Jest telefon. Słuchamy Radio Maryja?
Tak, halo?
Halo, halo, kogo witamy?
Bożena Rzuckiego.
Witamy panią Bożeną, szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać, bo dziecko zostało poczęte podczas chemioterapii. I czy też mogą być podobne objawy jak poalkoholowe? Bo jest bardzo dziecko agresywne, no niespokojne. I też mamy problem i trudno je zdiagnozować. Mm-hmm. To jest moje pytanie i bardzo proszę o odpowiedź.
Tak, dziękujemy panie Bożeno.
Pani Bożeno, rzeczywiście to nie chodzi, że to jest jak alkohol, ale są pewne, muszę zastanowić się, zebrać myśli, żeby dobrze odpowiedzieć. Stan mamy, stan psychiczny i emocjonalny mamy podczas ciąży jest niesamowicie ważny. Jeśli ona przechodziła chemię podczas ciąży, i rozumiem, że drżała tak o swoje życie, drżała też o życie dziecka, była pełna lęku. Organizm matki i organizm dziecka to są naczynia połączone, więc stres matki, czy wytwarzany kortyzol w jej układzie nerwowym również dociera taka substancja, taki biochemiczny koktajl do organizmu dziecka. Z tym, że organizm dorosłego jest w stanie sobie to przerobić, przyjąć. Natomiast z tworzącym się organizmem jest inaczej. Czyli z kortyzolem, hormonem stresu, jest bardzo podobnie jak z alkoholem. Choć nie wywoła na zewnątrz takich objawów, ale może wywołać pewne dysfunkcje w układzie nerwowym. To, co pani mówi, jeśli dziecko jest takie pobudzone, napięte, tak? Ma trudności z czymś, co nazywamy regulacją emocjonalną. Łatwo się pobudza, z trudnością się wycisza. To oczywiście, że tak może być. Z tym, że ja bym właściwie już, jeśli o taką skomplikowaną sytuację chodzi, nie wiem jak tam dalsze losy się potoczyły, jeszcze nie poruszaliśmy takiego tematu jak wina matek, prawda? Nie ma co szukać winy, bo to jest bardzo obciążające dla matki, taka świadomość, że to przeze mnie, tak? To zarówno wtedy, kiedy w grę wchodził alkohol, jak i inne stresujące sytuacje. Przeze mnie, bo byłam chora, przeze mnie, bo się denerwowałam, przeze mnie, bo miałam bardzo trudny czas w okresie ciąży i teraz dziecko jest takie, jakie jest. Pomoc takim mamom właściwie polega na tym, żeby im powiedzieć, że to już było. To jest zamknięta przeszłość i nie powinniśmy właściwie w nią zaglądać i doszukiwać się przyczyn. To dziecko, które jest, jest na świecie, jest teraz, jest tutaj i tym wyzwaniem jest dzień dzisiejszy, tak naprawdę, a nie to, co się wydarzyło wcześniej. A z tego, co pani mówi, rzeczywiście pewnie i mama, i dziecko potrzebują wsparcia.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Zawsze.
Cały czas tutaj słucham tych pięknych, no, pięknych wywodów, tych problemów. Chciałam tylko pozdrowić panią Małgorzatę bardzo serdecznie, dlatego że 28 lat temu uczestniczyłam w PARP-ie w Warszawie właśnie w takim kursie OFAS. I pani Małgorzata wtedy też była między innymi tam wykładowczynią.
Dziękuję serdecznie. Bardzo miło
no
panią.
Ja chciałam pani powiedzieć, że mam pani książkę jeszcze do dzisiaj to o tym FAS, tą grubszą taką centymetrową, którą czytałam, cytowałam, bo przez wiele lat prowadziłam nauki przedmałżeńskie i tak zwane bliższe przygotowanie do małżeństwa dla młodzieży po bierzmowaniu. I bardzo dużo właśnie mogłam mówić o tym i bardzo się cieszę, że po prostu pani jest dzisiaj w programie, dlatego że ogromnie miło panią wspominam. Byłam też w Lędzinach u pani kiedyś z koleżankami tam, bo myśmy też potem studiowały tam w Sosnowcu i miałyśmy tam z panią też kontakt. I chciałam panią bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić.
Ja również
pozdrawiam. I życzyć pani dużo zdrowia i dużo tego ciepła, które pani posiada, żeby pani dalej go miała i jak najwięcej robiła dla tych właśnie dzieci. I chciałam jeszcze pani powiedzieć, że moja synowa, kiedy kończyła AWF, to ja jej pomogłam napisać pracę na temat FAS magisterską. I to była pierwsza praca w Katowicach właśnie na temat FAS. Ta pani była zdziwiona. To już było no dość dawno, jakieś 15 lat temu. Była zdziwiona, że tak pięknie została ta praca napisana. I naprawdę bardzo serdecznie panią pozdrawiam.
Pozdrawiam również.
Aha, jeszcze chciałam się spytać, bo tam nam wtedy mówiono, że FAS ma już jednostkę chorobową Q84.
Nie, było Q86.0 w takiej klasyfikacji chorób ICD.
Aha, czyli nie ma takiej swojej dokładnej jednostki chorobowej.
Był płodowy zespół alkoholowy FAS w klasyfikacji ICD-10, ale już obowiązuje wersja 11 i FAS w tej wersji 11 to już nie jest FAS. To są neurorozwojowe, określone zaburzenia neurorozwojowe. FAS wchodzi w taki pakiet zaburzeń neurorozwojowych razem właśnie z zaburzeniami autystycznymi, ADHD i niepełnosprawnością intelektualną.
Mhm. To dziękuję jeszcze raz. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Znoszę do góry oczy pełne wiary. W ciszy, w milczeniu, Panie, szukam Cię. Wczoraj tak lekka, dzisiaj znów upadam. Tylko Ty możesz unieść mnie. Słabość jest siłą w nas, darowaną, by upaść i wstać. Swej słabości więc nie boję się. Twoja miłość wciąż podnosi. Jestem wolna, ja Tamara, dzisiaj jestem silna. Panie, Ty umocniłeś mnie swoich łez. Nie boję się, nie darowałeś.
Radio Maryja Katolicki, głos w naszych domach, 23:12. W audycji dla małżonków i rodziców informujemy o rekolekcjach, wyłącznie spotkania małżeńskie. Po prostu tych rekolekcji dla małżonków jest bardzo dużo. Natomiast te rekolekcje, spotkania małżeńskie są w ośrodkach rozrzuconych po całej Polsce. Są weekendowe, krótkie i bardzo wydajne, jeżeli chodzi o poprawianie relacji, naukę dialogu między małżonkami. W kolejny weekend, 17-19 marca, będą one organizowane w Pieniężnie przez Ośrodek Olsztyński, przez Ośrodek Wrocławski w Ząbkowicach Śląskich i przez Ośrodek Zielonogórski w Rokitnie. Teraz tak, do Pieniężna. W Pieniężnie zgłoszenia przyjmują Państwo górscy kłodzińscy. Telefon 664 124 594. Powtarzam, 664 124 594. Do Ząbkowic Śląskich zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie. Telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Natomiast w Rokitnie zgłoszenia przyjmują Państwo Konsur. Telefon 601-965-737. Powtarzam, 601-965-737. Więcej na stronie internetowej spotkaniamałżeńskie.pl. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 14 marca, temat mediacja drogą do porozumienia w rodzinie. Naszym gościem będzie pani Anna Saczuk, stały mediator sądowy do spraw rodzinnych. Natomiast 21 marca temat adopcja jako dar miłości. Gość pani Grażyna Godlewska, dyrektor diecezjalnego ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w Toruniu oraz ksiądz Andrzej Jankowski i pani Marta Ott, psycholodzy. 28 marca, wierność Bogu i małżonkowi. Ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, pan Andrzej Szczepaniak i pani Karolina Kubak. I wracamy do dzisiejszej audycji. Jeszcze 15 minut jest przed nami. Mamy kolejny telefon, bo dzisiaj mówimy o alkoholowym zespole płodowym, a naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Grażyna z Warszawy. No, ja jestem wstrząśnięta tą audycją. O zespole FAS wiedziałam, no, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to nawet tak mała ilość alkoholu może mieć wpływ później na dzieci. No, to, co ta pani powiedziała, mama może mi zabić, no to jest po prostu dla mnie wstrząsające. I tak sobie myślę, że może jakoś można by apelować, może my wszyscy powinniśmy apelować do Ministerstwa Zdrowia, żeby w każdej przychodni był wielki plakat informujący o tym, że każda kropla alkoholu może być dla kobiety, która może mieć, ma mieć dziecko lub jest w ciąży, no może być zabójcza, no i też może powinniśmy wrócić do jakichś, albo zorganizować jakiś ruch ograniczenia punktów sprzedaży alkoholu. No jednak są kraje w naszej cywilizacji, gdzie nie sprzedaje się alkoholu w każdym sklepie i to ma, myślę, no, mogłoby mieć ogromny wpływ na, no bo jakim my będziemy narodem, no ja po prostu, no wprost trudno sobie wyobrazić, no po co to wszystko w takim razie, po co my to, ten rozwój i wszystko razem, no jeżeli tak to będzie wyglądać.
Dziękuję, no pani Regino.
Jest to tak na świeżo, takie moje przemyślenie, ale no po prostu jest apel. To dla mnie jest to wstrząsająca audycja i tak sobie myślę, że tak dzielnie walczymy z problemami, które być może sami też stwarzamy właśnie poprzez ten taki szeroki dostęp do alkoholu i tą reklamę i ten taki brak ostrzeżeń na każdym kroku, zwłaszcza właśnie w służbie zdrowia, w przychodniach, no to powinna być podstawowa sprawa. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i bardzo dziękuję za tę audycję.
Dziękujemy pani Regino. No to, pani doktor?
O apele, tak? Mówiła pani o tych apelach, żeby były plakaty, żeby była informacja. Takie rzeczy się dzieją. One może nie są tak upubliczniane, jakbyśmy sobie życzyli tego, ale różne akcje bardziej, mniej lokalnie mają miejsce. Do jednej z nich chciałam państwa bardzo zachęcić. Sama jestem jej inicjatorką, mianowicie co roku 9 września, 9.09 odbywają się Światowe Dni FAS, Światowe Dni Profilaktyki FAS. Są to dziewiątki, dlatego że któryś z rodziców w Stanach Zjednoczonych, adopcyjny rodzic, wymyślił, że te dziewiątki będą nam przypominały, że 9 miesięcy ciąży powinno się odbywać bez alkoholu. Czyli 9.09 będą kolejne dni FAS i od kilku lat, ja już zainicjowałam to wiele lat temu, teraz to będzie już 24 dzień FAS i w Polsce tego dnia jest wiele kampanii, wiele konferencji, różnych wydarzeń. A od kilku lat promujemy takie hasło, nie wiem czy państwo słyszeliście w odniesieniu do autyzmu, ono funkcjonuje, autyzm ma kolor, wiecie, niebieski, prawda? Jest to rozpowszechnione. Natomiast my staramy się upowszechnić czerwony kolor. FAS ma kolor czerwony. Ma to związek właśnie z taką emocjonalnością dzieci, ale też z takim kolorem, który mówi stop, zatrzymaj się, tak, nie wchodź na ulicę. I tego dnia ja zaczerpnęłam ten pomysł od pewnego młodego człowieka, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest dorosłą osobą z FAS i pewnego dnia założył na nogi czerwone trampki, konwersy. I na tych konwersach napisał, właśnie to jest taka gra słów z angielskim, konwers, rozmawiać, porozmawiaj ze mną o FAS, napisał na tych trampkach i zaczął edukować ludzi, tak? Mając ten napis na trampkach, zatrzymaj mnie, porozmawiaj ze mną, zapytaj mnie o FAS. Więc w tym dniu 9 września, kiedy mamy rozmaite konferencje, zachęcamy uczestników, żeby w tym dniu zakładali czerwone buty, żeby, jeśli już nie trampki, to po prostu jakiekolwiek buty, żeby zasygnalizować ten problem, tak? Więc zachęcam, moi drodzy, jeśli chcecie, możecie się przyłączyć do czegoś, co już jest, co istnieje.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria Centralnej Polski. Ja też tak myślę, że to jest no, bardzo ważny problem, tylko jako nauczyciel muszę powiedzieć, bo taki zarzut padł pod adresem szkoły nauczycieli, że jesteśmy niewyedukowani w tym kierunku. Jesteśmy i nawet dzieci takie spostrzegamy w klasach, Tylko proszę powiedzieć, jak mamy podchodzić indywidualnie, jeżeli to są często dzieci, które przeszkadzają, to znaczy przeszkadzają w taki sposób, że utrudniają, tak, przebieg lekcji. Jeżeli w szkołach średnich obecnie mamy w pierwszych klasach po 35 uczniów lub nawet więcej w jednej klasie, to proszę teraz mi tak praktycznie powiedzieć, jak nauczyciel ma realizować narzucone ramy programowe w momencie, kiedy również ma uczniów, którzy mają chorobę FAS. No tak, poprzedniczka powiedziała pani, że rzeczywiście może lepiej społeczeństwo edukować tak, żeby nie dochodziło do tych schorzeń, bo to jednak nie są schorzenia genetyczne, tylko ktoś wcześniej zawinił. Pił w czasie ciąży alkohol, matka piła alkohol, prawda? I no, są to choroby, no bym powiedziała, zawinione, tak? Na pewno nie przez rodziców, którzy adoptowali dziecko wcześniej, przez matkę. No, ale wrzucanie całej odpowiedzialności i potem na szkoły, na edukację, no najpierw musimy zmniejszyć liczebność w klasach, to potem możemy mówić o indywidualnym podejściu. Póki co uczniowie, którzy mają ten syndrom FAS, no niestety zakłócają przebieg lekcji. Na tym cierpią również inni uczniowie. Może ministerstwo powinno stworzyć osobne klasy. To też jest pewien pomysł. Dziękuję pięknie, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Bardzo dziękuję Pani Mario. Oczywiście powiedziałam też, że są wspaniali pedagodzy i nauczyciele, w których rodzice mają wsparcie, ale też, że bywa inaczej. Ale też Państwo jesteście rzeczywiście stawiani w sytuacjach niemożliwych często, prawda? Więc to się zgadza, że te systemowe sprawy powinny również dotknąć szkół. Tak jeszcze myślę sobie, do tej pory, chociaż już tyle lat mówimy o FAS, nie zostały wypracowane wytyczne dla szkół do pracy z dziećmi z FAS, prawda? Nie istnieją takie, nie otrzymujecie ich Państwo, więc to też by bardzo ułatwiło czy pomogło, tak sobie myślę. No tutaj jest naprawdę wiele do zrobienia. Widzicie, że dotykamy takiego problemu słonia, prawda? Gdziekolwiek nie popatrzymy, to wydaje się, że jest to ogromne nie do przejścia i trzeba będzie naprawdę małymi kroczkami robić w tych okolicznościach, w których jesteśmy, to, co naprawdę możemy z serca.
Na Facebooku pani Maria pyta, czy nauka języków obcych może być formą rehabilitacji dzieci z FAS?
Bardzo skomplikowane pytanie, pani Mario. To zależy. Nie ma takiego wspólnego dziecka z FAS, takiego jednego, które by zawierało wszystkie cechy. Podobnie jak ludzie, którzy mają grypę, osoby z FAS też różnią się między sobą i cechami wrodzonymi, talentami, mają inny iloraz inteligencji, inny potencjał do uczenia się, więc jest to bardzo, bardzo różnie. Dla niektórych dzieci uczenie się języka obcego jest ogromnym obciążeniem, bo nie potrafią mówić po polsku i rozumieć po polsku, więc bywa, że są dzieci zwalniane z obcego języka i to jest wtedy dla nich forma pomocy. Ale pamiętam na jednej z naszych konferencji jedna z koleżanek, która zajmuje się taką pracą językową, terapią językiem, zaprezentowała urocze filmy, kiedy pracowała właśnie z dziewczynką z płodowym zespołem alkoholowym i uczyła ją języka angielskiego. I na tych filmikach widać było zmiany. Ale tutaj jeszcze muszę jedną rzecz zauważyć, że ta pani prowadząca zajęcia miała szczególny rodzaj osobowości. Mogłam powiedzieć, że zachowywała się jak terapeutka po szkoleniu, więc to, w jaki sposób ona mówiła, w jaki sposób ona się odzywała do dziecka, jaki rodzaj kontaktu i komunikacji z nim miała, wpływało również, tak, na tą ich wzajemną relację i na to, że ta dziewczynka zdrowiała, ucząc się języka obcego, prawda? Więc może to być i tak, zależy, w czyich rękach będzie to narzędzie, to nauczanie.
Tak, dziękuję bardzo. 23:26, czyli mamy jeszcze 4 minuty do końca audycji. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka jest naszym gościem. Dużo, dużo bardzo ciekawych rzeczy pani powiedziała. Nie na wszystko mamy wpływ, ale proszę jeszcze powtórzyć, co osoby, że tak powiem, nawet niezwiązane bezpośrednio z tym tematem, co mogą zrobić na rzecz właśnie tych dzieci, które cierpią. Jest jakiś niedorozwój właśnie z powodu tego, że mają mózg uszkodzony.
Tak, szukać pomocy. Ruch jest zawsze potrzebny. Szukać pomocy. Jeśli jeden specjalista nie spełnił oczekiwania mojego i nie odpowiedział na moje problemy, iść do następnego, tak? Nie ustawać w takim poszukiwaniu. Natomiast osoby z zewnątrz jeszcze chciałam zachęcić. Jeśli widzicie kobietę ciężarną, która pije, jesteście na weselu, jesteście na urodzinach, i wiecie, że solenizantka jest we wczesnej ciąży. Myślę, że to jest kolejne tabu, które powinniśmy przełamać, czyli mówić. Pamiętacie Państwo, jak było z kupowaniem alkoholu przez dzieci, prawda? Sprawdzaniem dowodów osobistych. Sklepikarze wstydzili się pytać o wiek, o dowód. Teraz to się robi powszechnie i nie jest to w żaden sposób krępujące, prawda? Takie jest prawo. Więc myślę, że kolejne tabu do przełamania to jest zwracanie uwagi kobietom ciężarnym, żeby nie piły.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Kolejna audycja dla małżonków i rodziców dobiega końca. To już 1515 audycja. Pani doktor nauk medycznych Małgorzata Klecka była naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękujemy pani doktor, bo właściwie tego tematu tak głęboko jeszcze nie poruszaliśmy.
Dziękuję pięknie wszystkim. Dziękuję bardzo.
Że poświęciła nam pani tyle czasu i tyle pomogła nam zrozumieć spraw, które było, działo się obok nas, a myśmy pojęcia o tym nie mieli, a jest to problem poważniejszy niż z zespołem Downa, dzieci z zespołem Downa, jak pani na początku mówiła. Dziękuję również pani Joannie za realizację audycji. Drodzy Państwo, do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.